Ja dzisiaj chciałbym zainteresować, drodzy zgromadzeni, i was tutaj na tej sali, i wszystkich, którzy oglądają nas w swoich miejscach zamieszkania, czy gdziekolwiek. Chciałbym zainteresować was pewnym sposobem, czy cechą nauczania Jezusa Chrystusa, która w jakiś szczególny sposób stała się dla mnie osobiście czymś cennym w ostatnich tygodniach. Jezus Chrystus w czasie swojego nauczania, kiedy chodził po tej ziemi, rozmawiał z uczniami, rozmawiał z tłumami, oznajmiał, używał oznajmujących zdań. To tak troszkę z gramatyki zabrzmi. Na przykład mówi: ja jestem drogą, prawdą i życiem. I to jest informacja, to jest oznajmienie pewnej prawdy, która docierała do uszu tych, którzy słyszeli to bezpośrednio, która brzmi przez wieki, kiedy czytamy Ewangelię Jana, 14 rozdział, 6 wiersz. Albo z tej samej Ewangelii inne zdanie, takie oznajmujące, które przekazuje nam bardzo wyraźną prawdę, i ona niedawno była też tutaj rozwijana. Jezus mówi: ja jestem prawdziwym krzewem winnym, i tak dalej, o latoroślach, które są wszczepione w ten właśnie krzew winny. Może jeszcze trzeci przykład takiego zdania oznajmującego. Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. To z kolei cytat z Ewangelii Marka z 1 rozdziału, 15 wiersz. Wszystko to są zdania oznajmujące. To są zdania, które przekazują nam pewną zasadę, pewną prawdę, którą Jezus chciał pozostawić w sercach, w uszach, w umysłach tych, którzy Go słuchali. Ale kiedy przyjrzeć się bliżej zapisom Ewangelii, którejkolwiek, czy wszystkim czterem, można bardzo łatwo zauważyć, że Jezus nie tylko korzystał ze zdań oznajmujących, nie tylko korzystał z przekazywania pewnych prawd wprost kierowanych do człowieka. Wiele z tych praw, które Jezus chciał pozostawić ludziom, zawarte było w Jego pytaniach, które kierował do nich. I właśnie dzisiaj chciałbym zwrócić swoją, waszą uwagę na kilka z nich, bo być może któreś z nich kieruje on dzisiaj do ciebie. I jakże ważnym jest, aby to pytanie po prostu było pochodzącym z jego ust, ale docierającym do twojego serca, do twojego umysłu. Bo wiecie, zdanie oznajmujące pozwala nam na to, abyśmy tak właściwie mogli stanąć obok. Uczeń słuchający nauczyciela, który tylko przekazuje pewne prawdy, oznajmuje, może swoimi myślami być gdziekolwiek, ale kiedy do niego się zwraca i mówi: słuchaj, mam do ciebie pytanie, to wtedy uwaga, koncentracja natychmiast zaczyna być skupiona na tym, o co będę pytany. Z reguły, kiedy wiemy, że będziemy pytani, egzamin, wtedy przeżywamy to bardzo mocno. Czy dam radę odpowiedzieć? Z tym, że Jezus nie zadawał pytań, które byłyby zbyt trudne do odpowiedzi na nie przez tych, którzy je słyszeli. Jeśli wierzyć statystykom, które tu i tam w różnych miejscach można znaleźć, to Ewangelie podają nam aż 135 takich pytań, które Jezus pozostawił swoim uczniom i swoim słuchaczom. I dlatego na kilka z nich dzisiaj ja chciałbym zwrócić uwagę, bo w nich zawarta jest również pewna prawda, zawarta jest pewna myśl, głęboka nauka, która być może tylko w moim odczuciu, ale poprzez to pytanie dociera głębiej do mnie osobiście. Ewangelia Łukasza, 20 rozdział, 24 werset. Jezus mówi: pokażcie mi denar. Czyją nosi podobiznę i napis? retoryczne wydawałoby się. No przecież każdy spojrzał, albo nawet nie patrząc. No nie, raczej z pieniędzmi to mamy tak, jakbym zapytał, jaki wizerunek kogo, którego króla miała 10-złotówka, ale w tym poprzednim wydaniu. Mam nadzieję, że wielu z nas miałoby z tym poważne problemy. Tamci nie mieli, bo akurat to była aktualna moneta, czyją nosi podobiznę i napis. Wiemy, jak się dalej historia potoczyła. Powiedzieli, no cesarza. No i wtedy Jezus wyciąga wniosek, mówiąc, no to skoro nosi wizerunek cesarza, to oddajcie cesarzowi to, co cesarskie, ale pamiętajcie, by oddawać Bogu to, co boskie. Gdyby to zostało przekazane w inny sposób, zapewne nie spowodowałoby takiego wrażenia albo nie byłoby wyjściem z tej pułapki, w którą chcieli go wciągnąć właśnie podesłani ludzie, którzy myśleli, że ugrają z Jezusem pewne jego potknięcia i doprowadzą go do tego, że będzie musiał się gdzieś tam przed kimś tłumaczyć. Nie udało się. Jezus zadał pytanie, odpowiadając na pytanie. Albo Ewangelia Łukasza, 7 rozdział, 41 wiersz. Gdzie Jezus mówi tak, pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był dłużny 500 denarów, a drugi 50. A gdy oni nie mieli z czego oddać, obydwu mu darował. Jak się wam wydaje, który więc z nich będzie go bardziej miłował? I każdy z nas już w tej chwili, patrząc na to pytanie, gdzieś tam ma uzasadnienie swojego stanowiska, swojej odpowiedzi. Inne pytanie, które Jezus zadawał, a zapisał to Ewangelista Mateusz w 21 rozdziale, w 28 i następnych wersetach. A jak się wam wydaje, mówi Jezus, pewien człowiek miał dwóch synów, przystępując do pierwszego rzekł. Synu, idź, pracuj dziś w winnicy. On odpowiadając rzekł. Tak jest, panie. Ale nie poszedł. I przystępując do drugiego powiedział tak samo. A on odpowiadając rzekł. Nie chcę. Ale potem się zastanowił i poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojcowską? Który z tych dwóch? Zapewne nasza ocena tych dwóch postaci, tych dwóch synów, inaczej by wyglądała, gdybyśmy tylko otrzymali informacje w postaci zdań oznajmujących. Ale kiedy Jezus doprowadza nas do pytania, jak się wam wydaje, zaczynamy się zastanawiać. No właściwie to chyba jeszcze inaczej powinna być reakcja. Tak, panie, idę i poszedł. No ale tak się nie stało. Mimo wszystko Jezus pyta, który z nich wypełnił wolę Ojca. Wiecie, to ma głębokie znaczenie również dla naszego osobistego życia. Bo bardzo często, albo może nie za często, ale czasami zdarza się, że Jezus czegoś oczekuje. Coś wiesz, że przez Ducha Świętego zostaje włożone w twoje serce, w twój umysł. I w swoich modlitwach mówisz, Panie, obiecuję, że tak będzie, że to zrobię, a potem inne sprawy, a potem codzienny trud, zajęcia. I po jakimś czasie okazuje się, że nie wywiązałeś się z tej obietnicy. Jak to dobrze, że możemy wrócić wtedy do tego urywka i przypomnieć sobie, że nie stoimy jeszcze tak do końca na straconej pozycji. Można pójść. Pomimo tego, że się nie chciało na samym początku. No dobrze, jedno z najważniejszych być może pytań, które Jezus zadał, które jest bardzo, bardzo dobrze znane. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, 26 wiersz. Jezus mówi tak, albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? To są pytania bardzo istotne, o których nie zawsze każdy z nas pamięta. Szczególnie wtedy, kiedy walczymy o coś, o jakąś swoją rację, o zdobycie czegoś, na czym nam bardzo zależy, wtedy wydaje nam się, że bez tego nie osiągniemy w pełni szczęścia, zadowolenia, spełnienia. A jednak Jezus uświadamia nam przez to pytanie, że dusza i jej zaspokojenie jest najważniejsze. No dobrze, kilka przykładów pytań już za nami, ale ja chciałbym skoncentrować naszą uwagę na jednym takim szczególnym pytaniu, które się pojawia w różnych okolicznościach, w różnych sytuacjach, w relacjach Jezusa z ludźmi, czy ludzi z Jezusem, który chodził po tej ziemi, który funkcjonował w czasie swego pobytu na tej ziemi. Żyjemy dzisiaj w czasach, które prawdopodobnie jak nigdy wcześniej, chociaż człowiek był zawsze zainteresowany czymś, czego nie znał, co to zawsze intrygowało, to zawsze pociągało, to zawsze sprawiało, że było czymś ciekawym. Poszukujemy, szukamy czegoś. Dzisiejszy świat jest szczególnie pogrążony w poszukiwaniu. Jedni szukają doskonałej szczepionki, inni szukają wody na Marsie i tych poszukiwań pomiędzy tymi skrajnymi rzeczami jest całe mnóstwo. Jesteśmy ciągłymi poszukiwaczami. I pół biedy jeszcze, gdy chodzi to o poszukiwanie takich rzeczy, powiedzmy, ze świata materialnego czy tego świata, który nas otacza. Ale człowiek ma również głęboką potrzebę zaspokojenia swojego życia w obszarze duchowym. I ci, którzy jeszcze niczego nie odkryli, nie znaleźli w świecie duchowym, oczywiście w dalszym ciągu poszukują. Ale zastanawiam się, dlaczego tak wielu chrześcijan, którzy składają swoje świadectwo, że narodzili się na nowo, że przyjęli przez wiarę przebaczenie swoich grzechów, że są pewni swojego zbawienia, w dalszym ciągu czegoś szukają. Czyż to przeżycie, czyż te spotkania z Bogiem, czyż Jego Słowo nie stanowi wystarczającego zaspokojenia i niwelowania tej potrzeby ciągłego poszukiwania? Nie trzeba zbyt wielkich dowodów. Każdy z nas wie, że będąc poszukiwaczem, bardzo często narażamy się na rozczarowania, na różnego rodzaju zawody. Wydawało nam się, że tu znajdziemy, tam znajdziemy. Poszukujący ludzie narażeni są również na porażki. I Biblia wcale nie trzyma tego w tajemnicy. Boże Słowo wcale nie kryje się z tym, że również dotyczyć to będzie ludzi, powiedzmy, wierzących. Ludzi, którzy widzą siebie w gronie chrześcijan. Czyż nie czytamy, że ludzie będą szukać Chrystusa? Będą mówić, oto tu jest Chrystus i część pobiegnie, bo tam jest Chrystus. Tam się Chrystus objawia. A gdzieś inni mówią, nie tam, tu się Chrystus objawia. I znów pędzą w tą stronę. I takie poszukiwanie, taka bieganina, takie po prostu rozgardiasz poszukiwanie. Chwileczkę. Przecież to nie o ludziach, którzy nie znają Jezusa jest przecież mowa. Poszukiwania dotyczą również autorytetów. Dzisiaj autorytety jakże bardzo mocno ucierpiały i straciły swoją rolę, może nie tyle rolę, gdyby je tylko uznawać, ale straciły w umysłach, w sercach ludzi wielkie znaczenie. Wczorajsze autorytety dzisiaj obnażane są i pozbawiane swojej estymy, swojego należnego szacunku, honoru. Przez to patrząc, możemy powiedzieć, że Żyjemy w czasach ostatecznych. Ewangelia Łukasza w 21 rozdziale, 25 wierszu mówi nam tak. I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Wszystko to w ferworze poszukiwania. W ferworze szukania czegoś więcej, czegoś głębiej, czegoś bardziej stabilnego. Przeczytajmy więc urywek tekstu, w którym zawarte jest to pytanie, na które dzisiaj chciałbym głównie kierować naszą uwagę. Ewangelia Jana, 18 rozdział, pierwszych 8 wersetów. To powiedziawszy, wyszedł Jezus z uczniami swoimi za potok Cedron, gdzie był ogród, do którego wszedł z uczniami swoimi. Ale i Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus często się tam schodził z uczniami swoimi. Judasz wtedy, wziąwszy oddział i sługi arcykapłanów i faryzeuszów, przyszedł tam z latarniami i z pochodniami i z orężem. Jezus zaś, wiedząc wszystko, co na nim przyśmiało, wyszedł i zapytał: kogo szukacie? Odpowiedzieli mu: Jezusa Nazareńskiego. Rzekł do nich Jezus: ja jestem. A stał z nimi i Judasz, który go wydał. Gdy więc im rzekł: ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. Gdy ich znowu zapytał: kogo szukacie? A oni odpowiedzieli: Jezusa Nazareńskiego. Odpowiedział im Jezus: powiedziałem wam, ja jestem. Już kiedyś w poprzednim razem, gdy tutaj stałem, powiedziałem o tym, jak bardzo mocne znaczenie ma to słowo ja jestem. Ono jest przypisywane Bogu, boskiemu autorytetowi, boskiej postawie, boskiej osobie. Jestem, który jestem. I to jest ten sam dokładnie zwrot. Gdy Jezus określił siebie, ja jestem, my w języku polskim tego tak nie odbieramy. Po prostu przyznał się, że ja jestem Jezusem z Nazaretu. Ale tam chodziło o coś o wiele, wiele głębszego. Pytanie więc Jezusa: kogo szukacie? Bracie i siostro, a kogo ty dzisiaj przyszedłeś szukać na tym nabożeństwie? Czy przyszedłeś w ogóle kogoś szukać, kogoś spotkać? Czy przyszedłeś, aby przeżyć coś bliższego z tym, którego określasz Bogiem, którego określasz swoim Zbawicielem? Czy spotkałeś się już z Nim takim, jakim On jest? Bo zobacz, tamci, którzy przyszli do tego ogrodu, szukali Jezusa Nazareńskiego. Wiesz, co to oznacza? Oni szukali Jezusa, którego ojca, matkę znamy, znamy jego siostry, znamy jego braci. To przecież syn cieśli. Oni przyszli szukać Jezusa ziemskiego, fizycznego, człowieka, jednego z wielu, jakich chodziło w tamtym czasie. To, że zaczął nauczać, że zgromadził koło siebie gromadkę uczniów, niech się nam nie wydaje, że był to odosobniony przypadek. Takich było wielu. Wielu, którzy pociągali za sobą grupy ludzi. I do dzisiejszego dnia tak jest. Więc tamci przyszli szukać Jezusa Nazareńskiego, tego takiego ludzkiego, tego znanego według ciała. Ale kiedy Jezus się odezwał do nich, okazało się, że stanęli twarzą w twarz z żywym Bogiem. Dlatego padli na twarz. Niedawno tutaj pastor Mirek prowadził egzegezę, rozważanie na temat pierwszego rozdziału objawienia Jana, Apokalipsy. Przyjaciel Jezusa, ten, który kładł swoją głowę na piersi Jezusa. Gdy się odwrócił, bo usłyszał głos i zobaczył Jezusa takim, jak On jest naprawdę. Nie takim, na którego piersi można położyć swoją głowę, A w wyobrażeniu wielu ludzi, dzisiejszych chrześcijan, to jest takie: Panie Jezu, ach, tak bym się do Ciebie przytulił. Ach, jesteś taki słodki, tak bym Cię pogłaskał. Jak słyszę: Jezusek, Jezusinku. Może takiego szukasz? Takiego na własny użytek? Wiecie, w tamtych starożytnych czasach mówimy, że politeizm był bardzo powszechny, bo praktycznie nie tylko, że każda kraina miała swój panteon swoich bogów, to jeszcze w dodatku każdy ród, każda rodzina miała swoich bogów. A ja zauważam, że my żyjący dzisiaj, chrześcijanie, mamy również bardzo często swoich, na miarę wyobrażeń, swoich Chrystusów. Takich jedni miłych, inni surowych, różne wyobrażenia. Kogo dziś przyszedłeś spotkać? Kogo przyszedłeś dziś szukać na tym nabożeństwie? Z kim chciałbyś podzielić ten czas? Na kogo chciałbyś dziś zwrócić uwagę? Jan, kiedy zobaczył, choć miał tak bliską relację z Jezusem, kiedy go zobaczył takim, jakim on jest. Słyszeliśmy, przeczytać możemy w objawieniu, już padł jak martwy. Ja wrócę do tamtego tekstu. Kogo szukasz? Anioł, a potem osobiście Jezus zapytał jedną z kobiet, która stanęła przy otwartym grobie. Kogo szukasz? Czemu płaczesz? Wielu ludzi dziś, którzy mówią: znaleźliśmy Jezusa, należę do Jezusa, w dalszym ciągu przeżywają chwilę załamania, troski. Słyszeliśmy przed chwilą piosenka napisana właśnie pod tym kątem, aby zaufać i odnaleźć prawdziwego, żywego, potężnego Boga, który trzyma wszystko w swoim ręku. Ja nie chcę powiedzieć, że chrześcijanin nie płacze, że nie poleją się z jego oczu łzy. Nic podobnego. Mamy swoje emocje i w tych przeżyciach po prostu zdarzają się. Ale ten płacz był płaczem rozgoryczenia, głębokiego zawodu. Przyszłam tu, aby się spotkać z jego martwym ciałem. Jakże to świetnie, że usłyszała w odpowiedzi: martwego szukasz wśród... A on przecież żyje. Wśród żyjących jest. W niewłaściwym miejscu szukasz. Iluż dzisiaj ludzi, z którymi rozmawiamy i spotykamy, mają martwych Jezusów. Ich wizerunki albo na kartce papieru, albo w jakiejś innej formie namalowanych, albo drewniane, albo jakiekolwiek inne posążki, wizerunki Jezusa. Bo inaczej nie można by było się modlić. Dlaczego szukasz żywego wśród umarłych? On żyje. Dlatego powód do płaczu, do rozczarowania. Nie koniec na tym. Ludzi, którzy szukali Jezusa. To się zaczęło dziać od samego początku, kiedy on się pojawił. Pamiętacie, w Ewangelii Mateusza mamy zapis o mędrcach ze wschodu, którzy przyszli do Jerozolimy, aby szukać nowonarodzonego króla izraelskiego. I to, co mnie zastanawiało i zastanawia, kiedy patrzę na ten tekst, że dla nich bardziej fascynującym było to, że się nie pomylili. Że gwiazdę, którą zobaczyli, rzeczywiście oznajmiała narodzenie kogoś ważnego. I kiedy ta gwiazda ich zaprowadziła już w Betlejemie do właściwych drzwi, pod właściwy adres, to jest napisane, że się bardzo z tego ucieszyli. Ale nie napisane, że się ucieszyli, że spotkali się z Jezusem. Bo oni szukali Jezusa, nowonarodzonego króla izraelskiego, ale według własnych wyobrażeń. Dla nich ważniejsza była gwiazda. I oczywiście, spotykając się z Jezusem, doznali również duchowego pewnego przeżycia. Zostali ostrzeżeni we śnie, aby nie wracali z powrotem do króla Heroda, tylko inną drogą, aby wrócili sobie. Ale zobaczcie, spotkali się z Jezusem i nie czytam, aby kiedykolwiek wrócili z powrotem, by mieć z Nim relację. Kiedy już będzie mógł nauczać, kiedy będzie mógł przekazywać to, co pochodzi od Boga. A on przecież bardzo wcześnie zaczął. Pamiętacie, mając 12 lat, już był gotów rozmawiać z uczonymi w piśmie w świątyni. I rodzice też szukali Jezusa. Mieli wyobrażenie, że on potrzebuje przecież cały czas troski i opieki. Bardzo często my jako ludzie szukamy Boga, któremu trzeba coś pomóc, trzeba coś zrobić wokół Niego. Mędrcy przynieśli Mu dary, rodzice mieli staranie o Niego. Każdy ktoś coś chciał dla Niego zrobić. Ale popatrzcie na dwie osoby, które spotkały się, które czekały, które szukały okazji spotkania z Jezusem. Mam na myśli Symeona i Annę. Symeon mówi, teraz moje wszelkie zapotrzebowanie, moje wszelkie potrzeby zostały całkowicie zaspokojone. Już niczego więcej nie potrzebuję. Boże, oto puszczasz swego sługę. Jestem w pełni usatysfakcjonowany. Czy znalazłeś takiego Jezusa? Albo tylko deklarujesz, że znalazłeś Jezusa, który potrafi zaspokajać i szukasz Go w dalszym ciągu, dlatego że tylko i wyłącznie liczysz na zaspokojenie tego, co potrzebne. Nie myślcie, że jestem przeciwko temu, co Klaudia dziś przedstawiała, prośby o modlitwę, o to, żeby Bóg dotknął, żeby Bóg uzdrowił, żeby Bóg rozwiązał. To jest jak najbardziej oczekiwaniem Boga, abyśmy swoje prośby przed Nim składali. Ale czy dlatego spotykamy się na tym miejscu, aby takiego Chrystusa, takiego Boga spotkać, który tylko zaspokoi nas? Pozwólcie, że przeczytam z powrotem z Ewangelii Jana pewien opis. A szło za nim, w rozdziale 6, drugi wiersz, a szło za nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. Dowiadywali się, gdzie jest Jezus. Pędzili za nim, aby dostać się jak najbliżej, by zobaczyć kolejny cud. Atrakcyjność cudów jest jak najbardziej do dnia dzisiejszego aktualna. A dalej w tym samym rozdziale 14-15 wiersz czytamy: wtedy ludzie, ujrzawszy cud, jaki uczynił, rzekli, ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Jezus zaś poznawszy, że zamyślają podejść, porwać go i obwołać królem, uszedł znowu na górę sam jeden. Zastanawiam się nie od dziś, jak w euforii, emocji niektórzy wołają i ogłaszają: Panie Jezu, ogłaszam Cię królem mojego życia. Kim jesteś, że Ty powołujesz króla? Stań przed premierem na jednym z jego wieców i powiedz: Panie Morawiecki, ogłaszam Pana premierem Rzeczypospolitej. Jakież to niedorzeczne. Albo przed prezydentem Dudą: Panie prezydencie Duda, ogłaszam Ciebie prezydentem moim. Ale do Boga tak mówimy. Ogłaszam Ciebie królem. Bo jeśli by to było rzeczywistością, to wiesz, kto jest wyższy? Ten, który ogłasza. A tamten jest tylko do posługi. A tamten jest tylko do tego, aby według rzymskiej zasady vox populi, vox dei, głos ludu głosem Bożym, tak? Nie, drodzy bracia i siostry, ja dziś osobiście nie przyszedłem na to miejsce, aby szukać Jezusa, który cokolwiek będzie czynił dla zaspokojenia takich czy innych moich potrzeb. Ja przyszedłem na to miejsce i przychodzę na to miejsce, aby spotykać się z Jezusem, takim, jakim On jest naprawdę. Paść może nawet na oblicze. I wiecie, tam mnie poruszyło to, że kiedy Jan padł na swoje oblicze, to Jezus, choć miał zajętą jedną rękę, swoją prawą rękę wyciągnął i położył na Janie. Chciałbyś tego dzisiaj doznać? Chciałbyś, aby ten wszechmogący, potężny Bóg, ten z opisu pierwszego rozdziału objawienia Jana, aby położył swoją prawicę na tobie, abyś doznał Jego mocy, prawdziwej mocy zmartwychwstania. O to modlił się, o to zabiegał apostoł Paweł. A ci, którzy krzyczeli i mieli zamiar obwołać Jezusa królem, spotkali się z rozczarowaniem, bo niepostrzeżenie Jezus zniknął spośród nich i nie było więcej Jezusa wśród nich. Sam jeden poszedł sobie gdzieś w góry, aby spędzić czas na modlitwie. A przecież oni mieli tak szczytne i tak zachęcające pobudki i powody do tego. Pozostaje więc pytanie. Kogo szukasz jako kandydata na króla i pana swojego życia? Jeżeli to będzie tylko i wyłącznie Jezus, który zaspokaja potrzeby fizyczne, obawiam się, że on szybko zniknie i pozostaniesz sam dalej ze swoimi potrzebami. To nie znaczy, że on nie może zaspokoić. Podobała mi się postawa pewnych Greków, którzy przyszli do uczniów i mówią: pokażcie nam Jezusa. Jezusa chcemy widzieć. A co, nie wystarczą wam wieści o tym, jakie on cuda dokonuje? Popatrzcie, ten był chory, ten był ślepy, ten nie potrafił chodzić, teraz chodzi, ten słyszy. Nie, pokażcie nam Jezusa. My chcemy Jezusa widzieć. Czy takie pragnienie rodzi się jeszcze w jakimkolwiek z naszych serc? Czy szukasz tylko Jezusa, który uzdrawia, a resztę niech sobie siedzi na tronie, niech sobie funkcjonuje po prawicy Ojca, byle tylko mnie uzdrowił albo uwolnił od jakichś trudności życiowych. Warto jest zadać sobie pytanie albo usłyszeć to, które Jezus zadawał. Kogo przyszliście szukać? Kogo szukacie? Wiecie, to jest ważne pytanie, abyśmy na nie sobie dali odpowiedź. Przed nami jest okres postu. Jakiego Jezusa chcesz spotkać w tym czasie? Kogo będziesz szukał w tym tygodniu postu i modlitwy, który planujemy mieć wspólnie razem? Czy będzie to jakaś rzecz, która nawet będzie mieć jak gdyby otoczkę potężnej duchowej przemiany, a nie aby się działo przebudzenie? Czyż można zakwestionować takie oczekiwanie i powiedzieć, że to jest coś nie tak? Ale skąd? Obawiałbym się linczu ze strony niektórych chrześcijan, bym powiedział, że nie interesuje mnie przebudzenie. Ale ja wiem, że przebudzenie się pojawi wtedy, kiedy ja, ty i wielu z nas spotka się z prawdziwym, żywym, potężnym Jezusem Chrystusem. Kiedy zobaczymy Go takim, jakim On jest. Wtedy i nasze zdrowie, i nasze potrzeby, i sprawy finansowe, i jakieś trudności różnego rodzaju zbledną, znikną, przestaną mieć tą pełną, wyrazistą wartość. Bo będzie się liczył tylko Jezus. Wiecie, ja nie jestem gołosłowny, mówiąc o tym, że można być blisko Jezusa i być zainteresowanym tylko i wyłącznie pewnymi wartościami, które z tego spotkania płyną. Pamiętacie to spotkanie na górze, kiedy Eliasz i Mojżesz był również i rozmawiali z Jezusem? Bóg musiał zaingerować, zabrać Eliasza i Mojżesza i powiedzieć, to jest Syn mój miły, w którym mam upodobanie. Oni już, fajnie, jest Jezus, jest Eliasz, wow, nie ujrzał śmierci, ani jeden, ani drugi. Coś niesamowitego. Nie, bracie i siostro, liczy się spotkanie z żywym, prawdziwym, pełnym chwały i mocy Jezusem. Ten rozdział pierwszy z objawienia Jana, 17-18 wiersz. To też, gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł, nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Chcesz takiego Jezusa spotkać? Ja będę uczestniczył w poście, aby takiego odnaleźć, aby z takim się spotkać, aby takiego szukać. Amen.